Piątkowy program O tym się mówi tradycyjnie do godziny 13.45. Jacek Bańka, dzień dobry. A w tym ekspresowym wydaniu programu O tym się mówi przyjrzymy się już tym pierwszym zapowiedziom kampanijnym. Spojrzymy na to, co oferują poszczególne partie polityczne. No a spojrzymy na to dzięki obecności w studiu Radia Kraków profesora Mariusza Andrzejewskiego, ekonomisty z Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kłaniam się nisko.
Panie profesorze, kampania wyborcza oficjalnie się jeszcze nie rozpoczęła, a już na jednym stole mamy 84 miliardy złotych, na drugim stole 100 miliardów złotych. Czy jako ekonomistę, no pana to nie niepokoi już dzisiaj, że zaczynamy licytację od tak wysokich stawek?
No, panie redaktorze, szanowni państwo, ja na to patrzę troszeczkę jak na liczby, więc tutaj, gdzie padają konkretne programy, konkretne rzeczy, które my jako ekonomiści możemy przeliczyć bardzo dokładnie, no to oceniam to pozytywnie, bo to jest wręcz taka kontynuacja, oczekiwana kontynuacja niektórych programów, która jakby się nie zdarzyła, to nawet by było źle dla gospodarki. Czyli mówię o programie 500+, który przejdzie w program 800+. No i naprawdę, jak patrzę na strukturę PKB i to, jak w poprzednich latach to, że ten program 500+ pracował pięknie w gospodarce, rodziny dostawały te pieniądze i pięknie je wpuszczały w gospodarkę, dzięki czemu gospodarka wzrastała, to w ostatnim czasie Polacy faktycznie zaczęli mniej wydawać. Ich siła nabywcza z powodu inflacji tej kwoty 500 zł po prostu się zmniejszyła do 340. Przedłużenie tego programu z należytą waloryzacją jest takim rozsądnym, zrównoważonym działaniem, który możemy pięknie przeliczyć, 24 miliardy w budżecie, który w tym roku dochody szacuje na 600 miliardów. To jest naprawdę kwota, którą każdy budżet jest w stanie dodatkowo udźwignąć, a przysporzy dużo więcej gospodarce.
Do programu 800+ za moment powrócę, ale zatrzymam się jeszcze przy tej licytacji. No bo tak, dla obywateli 84 miliardy czy 100 miliardów to są liczby abstrakcyjne, sumy abstrakcyjne. Nie dla ekonomistów, jak pan przed momentem mówił. Ale jaki jest ten realny pułap związany z tą kolejną ewentualną licytacją? No do jakich pułapów, do jakich sum realnie możemy się dzisiaj licytować, żeby to miało sens i nie było tylko pustą licytacją, pustymi słowami?
No, popatrzmy na to w ten sposób. Jeżeli jest inflacja i my wszyscy mówimy, że wzrastają ceny z inflacji, no to chcę podkreślić, że podatek VAT i nie tylko podatek VAT, podatki pośrednie, to są takie podatki, które się procentowo naliczają do ceny. Więc jeżeli cena jakiegoś produktu rośnie ze 100 zł do 150, to kwota VAT-u tak samo wzrasta, a ona wpływa do budżetu państwa. Więc mamy pierwszy element, z którego uważam, że w ostatnich latach w czasie wojny rząd ma środki na to, żeby dać na tarcze antykryzysowe i zapłacić te wszystkie rzeczy związane z ograniczeniem wzrostu cen energii, cen gazu. Zresztą sam pozbawił się ten rząd tych ogromnych wpływów VAT-u na czas wojny, gdzie obniżył VAT na gaz, na energię, a do dzisiaj mamy zerowy VAT na żywność. Więc uwaga, podatek VAT i podatki pośrednie wzrastają wraz ze wzrostem cen. Uważam, że inflacja się zatrzyma, już jest proces dezinflacyjny, ale to faktycznie nie oznacza, że ceny spadną. Oby, ale raczej nie. W związku z powyższym zostaną na tych poziomach. One dzisiaj są wysokie, te poziomy. Pytamy o źródła, panie redaktorze. Słusznie, prawda? Czy ta licytacja ma pokrycie w źródłach? I następną rzecz, którą widzę w gospodarce ostatnio, to jest podatek CIT. To jest ten podatek od dużych korporacji międzynarodowych. Szanowni państwo, panie redaktorze, w roku 2016 wpływy z tego wynosiły 33 miliardy, teraz wpływy z tego roczne wynoszą 66 miliardów. Więc na przestrzeni tych ostatnich lat podatek CIT, jeśli chodzi o wpływy do budżetu, wzrósł o 100%. To uważam, że jest ogromnym sukcesem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zawsze firmy te, to są największe, które mają najwięcej prawników, największe możliwości unikania opodatkowania, wyprowadzania tych pieniędzy z Polski do innego. To zostało ukrócone. I ten proces dalej się będzie rozwijał, bo widzę, jak się ładnie rozwija idea CIT-u estońskiego chociażby i jak się zmienia to w gospodarce, że firmy zaczynają płacić te podatki. No i oczywiście też spółki Skarbu Państwa. Wczoraj podane wyniki Orlen. Wszyscy możemy patrzeć, że ma zysk, ale ja patrzę też, ile odprowadził podatku. Za kwartał 16,5 miliarda jedna spółka Skarbu Państwa odprowadza. To są te źródła, panie redaktorze. I tylko trzeba tak dalej tymi spółkami dobrze zarządzać i dbać o to, żeby te wpływy były takie albo jeszcze wyższe.
No to teraz 800+. Pamięta pan, jak wprowadzano program 500+, dużo mówiono o demografii, z tej demografii za dużo nie wyszło. Teraz już nikt o demografii nie mówi. Jak to jest, że w Czechach te wskaźniki demograficzne rzeczywiście są coraz lepsze? U nas nic za bardzo się nie dzieje, mimo że Czesi mniej przeznaczają pieniędzy na politykę społeczną.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tu się troszeczkę z panem redaktorem nie zgodzę. A czy pan redaktor ma poczynione symulacje, co by było, gdyby nie było programu 500+ z polską demografią? Nie ma. W związku z powyższym należy jednak przewidywać, że ta demografia byłaby w jeszcze gorszym stanie, dlatego że wskaźnik demografii we Francji jest około 2, w Polsce około 1,3 i to jest nasza bolączka, ale zakładam, że gdyby nie było tego programu, to rodziłoby się w Polsce jeszcze mniej dzieci, mielibyśmy w ogóle tragiczną sytuację pod tym względem. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że program 500+ nie przyczynił się, nie wpłynął całkowicie na demografię. Faktem jest, że jeżeli społeczeństwo bogaci się, coraz bardziej jest zamożne, to i być może w ogóle w społeczeństwie mamy podejście zupełnie inne do właśnie do dzieci, prawda? Przesuwane są lata, w których się rodzi dzieci, przecież za moich czasów, te dzieci się rodziły w wieku 20 kilku lat. Dzisiaj większość młodych ludzi przesuwa ten czas na 30 i po 30. To są też zmiany społeczne, panie redaktorze, tu nie tylko pieniądze, natomiast pieniądze, które zostały wydane na ten program i również na demografię, na pewno nie wpłynęły źle, tylko dobrze, ale jak bardzo dobrze, no to faktycznie chcielibyśmy, żeby 500 tysięcy dzieci rodziło się rocznie. Czasami nie urodzi się nawet 400 tysięcy w ostatnim czasie i nad tym należy dalej pracować. A kontynuacja tego programu absolutnie powinna być dalej realizowana.
Jaki może być, jaki będzie wpływ programu, bez względu na to, kiedy zostanie uruchomiony, programu 800+ na inflację?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no więc... Teraz, jeżeli w tej chwili walczymy o to, żeby te wskaźniki z 14 zeszły jeszcze niżej, do jednocyfrowej, no to gdyby teraz wprowadzić ten program, na pewno on by przeszkodził w tej walce do wprowadzenia tychże czynników. Na tą walkę z inflacją muszą się złożyć też inne czynniki i one właśnie w tej chwili działają pozytywnie, żeby tą walkę z inflacją wygrać. W związku z powyższym, w sposób rozsądny, zrównoważony, przewidywalny, zgodnie z pewnym planem, planem też budżetowym, bo mamy rok budżetowy na rok 2023. Obecny rząd, słusznie w mojej ocenie, jedynie sensowne, zaplanowało bardzo mocną waloryzację. Przecież mogła ta waloryzacja być na kwotę 700 zł. Można by było tak kropelkami to waloryzować na 600, później na 700, za jakiś czas na 800. Nie, tutaj jest też, chodzi też o taką powszechność. Zresztą tutaj też mógłbym się odnieść do tej kwestii, czy to 800+, czy też 500+ powinno być wszystkim dane.
Czy nie?
No właśnie, już odpowiadam. Tutaj, szanowni państwo, jestem za tym, żeby też wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że mam trójkę dzieci i te moje dzieci chodziły, w tym roku córka zdaje maturę, chodziły do szkoły i zawsze, panie redaktorze, dzieci w klasie mówią sobie i mówiłyby sobie, czy twoi rodzice biorą na ciebie 500+? Nie. I wtedy są ci gorsi i ci lepsi. Ci się uważają za bogatszych, a tych uważają za biedniejszych. Tego nikt nie podnosi w mediach, to chciałam wyraźnie powiedzieć tutaj, ale jako rodzic, nie jako ekonomista, że gdyby ten program nie był powszechny, to w klasie jedni by byli bananami, drudzy by byli właśnie biedakami i to by powodowało, że w ogóle dzieci nie byłyby równo traktowane w klasach. Ja to obserwowałem na innych polach, nie na szczęście, bo program 500+ jest właśnie powszechny, te rozmowy, gdy dzieci chodziły do szkoły, obecnie są na studiach.
Ale dlaczego nie waloryzacja o wskaźnik inflacyjny?
Dlaczego nie waloryzacja o wskaźnik inflacyjny? Dlaczego? Na 800+ to pan redaktor wylicza, że to nie jest według ostatnich skumulowanych wskaźników inflacji z ostatnich lat? Mniej więcej to jest trochę więcej niż ten wskaźnik inflacji. Tak, jakby gdyby tak policzyć dokładnie, to pewnie by wyszło 700 z jakąś resztą. Jest 800, dlatego że wyprzedzamy przód. Nie można tego programu co chwilę zmieniać, bo on straciłby na wartości, jeśli chodzi o powszechność i taką stabilność.
Panie profesorze, jednocześnie widzimy, że spada konsumpcja w Polsce. Rozumiem, że to może mieć dobry wpływ na właśnie wskaźnik inflacyjny z jednej strony, no ale długoterminowy, długofalowy spadek konsumpcji może się fatalnie skończyć dla całej gospodarki. No to gdzie szukać tych granic? Jak to wypośrodkować?
Panie redaktorze, ale właśnie w pańskim pytaniu, w treści części pańskiego pytania jest świetne uzasadnienie jeszcze raz tego, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, żeby program 800+, najrozsądniej z punktu widzenia ekonomii, jest podwyższyć, zwaloryzować później, od 1 stycznia 2024, a nie teraz, kiedy walczymy z tą inflacją. I racją jest, panie redaktorze, i też to właśnie widzimy, że ta konsumpcja spada, a ona była silnikiem, jednym z dwóch silników, czy z trzech silników tego wzrostu PKB. Ja przypomnę, że dzisiaj ciągnie ten PKB jeszcze, bo nie mamy w Polsce recesji. W innych krajach jest recesja. Ja się martwię o Niemcy, bo my jesteśmy bardzo gospodarczo skolerowani z Niemcami. Oby tam było dobrze, bo wtedy u nas też jest lepiej. Więc co mamy teraz w strukturze PKB? Inwestycje i eksport. A zawsze była konsumpcja, inwestycje i eksport. I to były te silniki i tej konsumpcji faktycznie brakuje. Ale uwaga, uważam też, że Polacy, po pierwsze, w tym roku mają na szczęście przez rząd dane te ograniczenia na wzrost cen energii, gazu, ale na rynkach światowych te ceny się ustabilizowały, obniżyły się, już prawie, że na gazie to bardzo pięknie się obniżyły, z 350 euro za megawattogodzinę do 35, tak jak teraz, a i ostatnio ropa też. I teraz to, co się dzieje na stacjach benzynowych, panie redaktorze, będzie dla mnie jako ekonomisty głównym czynnikiem, że ta inflacja będzie dalej się obniżała, a jak wyjdzie waloryzacja programu 800+, i uwaga, szanowni państwo, ja czekam, kiedy rząd zaplanuje podwyżki dla budżetówki, podwyżki wynagrodzeń dla tych grup społecznych, które nie są na prywatnym rynku i które nie mają możliwości skorzystania z tego pięknego dobrodziejstwa, jakie zostało w naszej gospodarce ostatnio wypracowane, a jest to rynek pracy, gdzie bezrobocie jest tylko 5,2 i to powoduje, że pracownicy na tym prywatnym rynku pracy mogą pójść i powiedzieć, jak mi nie dasz podwyżki, pracodawco, to idę do kogoś innego, bo mi da. My, pracujący w budżetówce, panie redaktorze, jesteśmy zdani na łaskę lub niełaskę rządzących i planujących. No i ja czekam, kiedy te podwyżki zostaną zaplanowane i podane dla nauczycieli, dla policjantów, dla pracowników uczelni. To myślę, że ładnie podwyżki były poczynione na przykład dla pielęgniarek z tytułem magistra. 7300, przypomnę, one będą dalej waryzowane. I takich wzrostów, bo uwaga, szanowni państwo, dzisiaj za chwilę minimalna krajowa będzie 3600. A przypomnę, że w mojej rodzinie jest bardzo dużo nauczycieli. Podstawowa pensja dla nauczyciela to jest około 4200. Więc za chwilę ta minimalna, szanowni państwo, dogoni pensję podstawową nauczyciela. Więc ja się spodziewam, że zostaną tutaj jednak przedstawione dobre plany rozsądnych podwyżek, ale takich podwyżek, które skompensują tą inflację ostatnio.
Tyle, że od lat dopominamy się o budżetówkę.
Zmienia się, dlatego że jeżeli nawet podwyżka była w tamtym roku wśród nauczycieli 4%, teraz my na uczelniach otrzymaliśmy podwyżkę 8%, no to ja wiem, że to jest realnie ujemnie, prawda? Ale to nie jest zupełny brak podwyżek. Właśnie jeżeli szybko wygramy walkę z inflacją, a tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek i doprowadzić do takiej współpracy polityki pieniężnej, stopy procentowe z polityką fiskalną rządu, i uważam, że to się dzieje, przy tych cenach paliwach, więc bardzo dobrą robotę robi ten nasz narodowy dostawca paliw i te ceny ostatnio faktycznie zniżkują i oby tak dalej, to z inflacją wygramy, a i wtedy nas będzie wszystkich stać na to, żebyśmy dostali podwyżki nie 4%, tylko takie, które zrekompensują właśnie nam tę inflację.
Też tak na koniec mówił pan o zarobkach pracowników uczelni. Dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny świętuje 98-lecie. Czym powinna być ta uczelnia w momencie, kiedy będzie świętować swoje stulecie? Za 2 lata. To już będzie nowa kadencja rektorska, bo rektorów państwo będą wybierać w przyszłym roku. Uniwersytet Ekonomiczny na swoje stulecie. Tak. Jaka uczelnia?
Panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze chciałem panu redaktorowi bardzo podziękować za to, że w tym dniu, kiedy my obchodzimy ten nasz jubileusz, jesteśmy uczelnią prawie stuletnią, zechciał pan redaktor zaprosić nas, bo czuję się po prostu jako członek społeczności naszej akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za to, że tutaj możemy w tym dniu też i porozmawiać właśnie o tych sprawach ekonomicznych. I uniwersytet i teraz, i za 2 lata będzie uczelnią, która pięknie się rozwija i będziemy dalej jeszcze lepsi, jeszcze silniejsi. Myślę, że dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej, absolwentów w Krakowie i w całej Małopolsce i w całej Polsce dokłada się do rozwoju i miasta, i i naszego regionu. I przede wszystkim uczelnia będzie silna tym, że przyciąga tysiące, bo przecież studiuje u nas około 15 tysięcy, a bywało nawet i 20 tysięcy studentów. I to jest naszą największą wartością, którą się cieszymy. I mam nadzieję, że będzie za 2 lata na stulecie tak samo pięknie i będzie nas jeszcze więcej i absolwentów, i studentów, i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. I ekonomia będzie na czasie, tak jak dzisiaj pan redaktor zaprosił ekonomistę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym dniu pięknego naszego jubileuszu. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję wszystkim państwu, którzy wspieracie uniwersytet, a dziękuję przede wszystkim młodym, którzy nas odwiedzają i chcą u nas studiować.
I tego oczywiście życzymy Krakowskiemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu. W Radiu Kraków profesor Mariusz Andrzejewski, Uniwersytet Ekonomiczny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Kłaniam się państwu nisko.